Prosiłem premiera, by nie wprowadzać w życie tego programu. Tłumaczyłem mu, że spowodują fatalne skutki, ale i premier miał ręce związane opiniami ekspertów. Tym niemniej do końca swojej działalności ochraniał mnie i popierał. Znalazłem wreszcie profesora Bergera, wykonana pod jego kierunkiem praca magisterska potwierdziła moje koncepcje. Okazało się, że zwierzęta odżywiane w sposób optymalny. Już w pierwszym pokoleniu miały mózg większy o 8% w stosunku do zwierząt na diecie lotników wojskowych. I zdolność uczenia się przewyższała o 40% zdolność uczenia się zwierząt na diecie lotników wojskowych. Dieta optymalna zmieniła radykalnie skład chemiczny mózgu. Okazało się, że mózgi zwierząt żywionych optymalnie miały najwięcej związków fosforowych aktywnych, ATP i inne, które to związki są głównym źródłem energii dla mózgu i serca u ludzi, którzy się prawidłowo żywią. Najwyższy poziom ATP, DNA i RNA to są gaz rybonukleinowy, dezoksyrybonukleinowy, które mają swój udział w dziedziczeniu, a także przekazywaniu informacji elektromagnetycznych między wszystkimi komórkami w całym organizmie. Najwięcej tłuszczu w mózgu, czyli przysłowiowego oleju w głowie. Wniosków nie umiano do tej pory wyciągnąć. Po kilku latach na drugim posiedzeniu komisji zalecono przeprowadzenie badań na ludziach. Trafiłem do profesora Rafalskiego, ówczesnego przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Minister nauki przeznaczył środki na badania, ale te same badania były opóźniane i sabotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Instytut Żywności i Żywienia szczególnie oraz parę innych osób i instytucji. W końcu już w warunkach kryzysu badania te przeprowadzono pod kierunkiem profesora Rafalskiego z udziałem 11 samodzielnych pracowników naukowych wraz z zespołami. Załączam raport końcowy z tych badań. Podobnie korzystnych rezultatów u ludzi namiażdżycowe zmierzenia tętnic naczyń wieńcowych i innych chorób, przeważnie otyłych, dotychczas nie opublikowano, bo takich rezultatów nie było. Na zamówienie profesora Rafalskiego w ramach programu badawczego napisałem dwie prace o charakterze naukowym na temat otyłości i miażdżycy. W pracach tych opartych na piśmiennictwie, wiedzy ścisłej i własnych obserwacjach wykazałem, jakie są faktyczne przyczyny otyłości, miażdżycy i innych chorób, nie tylko cywilizacyjnych. Wskazałem sposób na przyczynowe zapobieganie tym chorobom. Wskazałem sposób, jak chory na jedną lub więcej chorób może się z tych chorób przyczynowo wyleczyć. Podałem przykłady wyleczenia chorych z otyłości, nadciśnienia, różnych postaci miażdżycy, cukrzycy typu 2 i 1, choroby Pichlera, Bechterewa, zdrowca przewlekłego postępującego astmy i innych chorób. Pracę tę opublikowałem, komentarz już na dzień dzisiejszy w książce Jak nie chorować. Także kto będzie zainteresowany, trzeba szukać tej wiedzy w tej książce. Jedna z moich pacjentek z zawodu redaktor po wyleczeniu się z ciężkiej choroby i uzyskaniu wysokiej sprawności fizycznej oraz zdrowej czynności umysłu namówiła mnie do napisania popularnej pracy nie tylko o otyłości, a pewne wydawnictwo zamówiło u mnie tę pracę. Pracy tej nie wydano oficjalnie z powodu braku papieru, a faktycznie z powodu niemożności znalezienia kompetentnych recenzentów. Żaden z recenzentów, a było ich 6, nie napisał ani słowa na temat tej pracy, tylko ustnie, telefonicznie powiadamiali wydawnictwo, że oni nie będą tej recenzji pisać. Znam przyczyny rzeczy dla ludzi najważniejszych, w tym przyczyny chorób cywilizacyjnych i innych, choroby Birgera, nowotworów, białaczek, stwornienia rozsianego. Umiem tym chorobom zapobiegać i skutecznie przyczynowo je leczyć. Proszę Pana o rozważenie możliwości wprowadzenia metody w pierwszym rzędzie w stosunku do tych, którym medycyna obecnie pomóc nie może. Sam chciałbym wykonać badania mające na celu znalezienie sposobu na maksymalne wydłużenie życia ludzkiego już w obecnym pokoleniu i maksymalne opóźnienie procesu starzenia. W tym celu należałoby prowadzić hodowle tkankowe tkanek człowieka i to tkanek z zasady najsłabiej w organizmie odżywianych, w surowicy krwi człowieka przy zmianach w składzie diety dawców surowicy. Dieta dająca skład surowicy umożliwiający najdłuższe przeżycie hodowanych tkanek będzie określała odżywianie najbardziej korzystne dla określonych grup ludzi. Można i należałoby przy tym badać poziom wolnych aminokwasów we krwi i poziomu tzw. azotu polipeptydowego, o którym prawie wiem, że jest on główną przyczyną starzenia się organizmu w ogóle. Najlepszym będzie sposób żywienia, przy którym stosunek wolnych aminokwasów we krwi do azotu polipeptydowego uwzględnieniem ciężaru cząsteczkowego tegoż azotu będzie najwyższy, czyli najmniej azotu polipeptydowego, a najwięcej wolnych aminokwasów. Jest to zadanie na dalszą przyszłość.